Kiedy w Polsce zaczęło się źle dziać, kiedy były puste półki w sklepach, kiedy widzieliśmy, że jesteśmy izolowani od innych krajów, kiedy liczyliśmy się z tym, że może być najgorsze, co się później stało. Wielu ludzi, zwłaszcza wykształconych, czując pismo nosem, jeśli mogli, to emigrowali. Różne drogi prowadziły ich na tę emigrację.
Często przez obozy.
Oczywiście, głównie przez obozy.
Głównie
Austria, Włochy, Szwecja, Niemcy. To były kraje, w których czekali na papiery azylantów, a mogli wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki i Australii, rzadko do Kanady. Do Australii wyjechało 20 tysięcy, do Nowej Zelandii nieco mniej, około 1500 osób. Trudno podać dokładnie, dlatego że część wyjeżdżała tuż przed stanem wojennym, kiedy już Australia i Nowa Zelandia wyrażała na to zgodę. Część wyjeżdżała w stanie wojennym, a część bezpośrednio po.
Wśród nich są również Opolanie?
Bardzo dużo Opolan.
Spotkałaś? Tak.
Oczywiście, no przede wszystkim mój kolega Wiesiek, za sprawą którego w ogóle wyjechałam do Australii, by spędzić najpierw miesiąc, później trzy, który, jak wspominałam, wraz ze swoją żoną Jasią Kielczanką bardzo miło nas przyjął i dzięki któremu poznałam wielu Polaków. Wielu, bardzo wielu. A poza tym, nawet jeśli nie byli Opolanami, to poznawałam tam, tak daleko, historie związane z Opolszczyzną, jak na przykład Miron. Ja nie używam nazwisk w książce, więc nie chciałabym tutaj również o tym mówić, ale poznałam tę historię w Melbourne za sprawą Jurka, który opowiadał mi o swoim dziadku. Jurek mieszka w Australii, to też jest ta emigracja. Byli dziennikarzami, nie chcieli być reżimowymi dziennikarzami, wyjechali na antypody. Otóż Jurek opowiadał mi, że jego dziadek Miron po wojnie, oczywiście pochodził z Kresów, najpierw dzięki armii węgierskiej przedostał się na Węgry, tam spędził lata wojny, ale po wojnie przyjechał do Polski i osiadł na Opolszczyźnie we Włochach koło Namysłowa. Ponieważ był historykiem, został kierownikiem miejscowej szkoły, był w ogóle animatorem kultury, organizował przedstawienia. Jurek do dziś pamięta, jaka była wielka feta, kiedy było setne przedstawienie. I największą zasługą jego dziadka Mirona jest to, że odnalazł grób Jana Skali. Jan Skala mieszkał w pobliżu Włoch, w Dziedzicach, jest do dzisiaj zresztą dom z tabliczką informującą o tym, że tam mieszkał i sprzeciwił się czerwonoarmijcom, którzy zdobywali Opolszczyznę, ponieważ bardzo brutalnie traktowali mieszkańców. Został oczywiście zabity, no cóż to dla nich jedna kula, jedno życie. Został pochowany we Włochach i nikt nie pamiętał o tym grobie. Właśnie dziadek Jurka Miron odnalazł ten grób, otoczył go troską, a użyczanie byli mu tak wdzięczni, że ciągle do niego ktoś przyjeżdżał, niby odwiedzić grób swojego wielkiego rodaka, ale tak de facto podziękować dziadkowi Mironowi za to, że zechciał to uczynić i że dzięki temu ten ich bohater tutaj w Polsce pod Namysłowem na Opolszczyźnie nie jest bezimienny. Jurek pamięta oczywiście te swoje pobyty tutaj na wsi, które były wspaniałe, no bo jak dzieciństwo może nie być na wsi wspaniałe, prawda?
Często odwiedzają Polskę?
Ci, którzy mają rodziny, przyjeżdżają. Nawet często. Na przykład spotkałam taką Hanię w Adelaidzie z Warszawy, której mąż nie żyje. To też ciekawa historia. I ona przyjeżdża w każdym roku do Polski. Właśnie już mam jej polski numer telefonu, bo przyjeżdża i spędzi tutaj kilka miesięcy.
O, Hania ta od bonsai?
Tak, oczywiście. Hania od bonsai, a jej mąż Witold, nieżyjący już, powiedzmy o nim, chociaż to nie Opolanin. Witek był nie tylko przysłowiową złotą rączką, ale ukończył mechanikę precyzyjną na Politechnice Warszawskiej i właściwie czego się chwycił, potrafił wprowadzić jakąś innowację, którą na szerszą skalę wprowadzała fabryka, tam gdzie pracował. Oczywiście to nie było takie proste, bo początkowo, jak wyjechali, zupełnie nie mógł znaleźć pracy i kiedy już się okazało, że nie może robić doktoratu, bo konstruował robota na Uniwersytecie w Melbourne, postraszono go, że zabiorą mu zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli będzie pracował, bo uznano to za pracę. Wobec czego Witek musiał tego zaniechać. Starał się wielokrotnie o pracę, ponieważ nie mógł znaleźć, a był to taki prawdziwy rycerz i uważał, że powinien Hani zapewnić opiekę. Poszedł na kurs ślusarski. On magister inżynier. Kiedy po jakimś czasie okazało się, że Witek znajdzie zatrudnienie, bo właśnie w Adelaide była fabryka, która chciała go zatrudnić, bo wygrał konkurs. Właściciel przedsiębiorstwa uczestniczący w tym naborze przyznał, że najbardziej wzruszyło go to, że on, magister inżynier, w Australii bardzo rzadko ktoś ma tytuł magistra, na ogół są to inżynierowie, czyli kończą wykształcenie na poziomie licencjatu, zdecydował się na kurs ślusarski, ażeby móc pracować. Witek oczywiście już do końca życia miał bardzo dobre prace i kiedy zmarł, jego ostatnią wolą było, aby był pochowany w Polsce. I Hania przywiozła jego prochy i pochowa w Warszawie. I teraz co roku przyjeżdża.
Opolszczyzną, wprawdzie pośrednio, związany jest Aleksander, rzeźbiarz.
Tak, ale Aleksander to jest ta historia pierwszej emigracji, bo Aleksander właśnie z tych polskich sił zbrojnych, jako zdemobilizowany, osiadł na Tasmanii, budował hydroelektrownię.
Przypomniałam sobie o nim dlatego, że utkwiło mi w pamięci, że szukałaś jego rzeźby gdzieś.
Oj tak.
I że znalazłaś.
Znalazłam, co też nie było takie proste, ale króciutko. Aleksander po odpracowaniu kontraktu spotkał Irenę, z którą ożenił się. Objeżdżali Tasmanię, co nie było takie trudne, bo właściwie tam były dwa miasta, Hobart i Launceston, i zastanawiali się, gdzie osiąść. Wybrali Launceston. To był szczęśliwy wybór, ponieważ tam była szkoła, byśmy powiedzieli, rzemiosł różnych, szkoła artystyczna, którą Aleksander ukończył. Był rzeźbiarzem, był malarzem, a bywał na Opolszczyźnie, ponieważ w Polsce pozostało 9 jego rodzeństwa. Matka ich sama wychowała, ale to już zupełnie inna historia. A przyjeżdżał do Głuchołaz, ponieważ w Głuchołazach mieszkała jego bratanica Elżbieta Szołomiak. I planowali wspólną wystawę w Australii. Rzeźb Aleksandra i obrazów Elżbiety niestety nie doszła do skutku, ponieważ Aleksander nagle zmarł. Ale jak wspomniałaś o tej rzeźbie, wiedziałam, że jego pierwszy przyjazd do Polski wiązał się z tym, że wygrał konkurs na rzeźbę pod tytułem Macierzyństwo, ogłoszony przez Szpital Królowej Wiktorii. Honorarium widocznie było znaczące, skoro mógł przypłynąć do Polski wraz z żoną i synem wówczas. No i ja teraz chciałam koniecznie tę rzeźbę zobaczyć, bo znacznie więcej jego rzeźb widziałam w Binalong Bay, gdzie miał taki domek letniskowy, gdzie w ogóle jak do tej miejscowości się wjeżdża, to jest syrena, która wita wszystkich przyjezdnych. Odnalazłam szpital. Szpital już w tej chwili ma zupełnie inną nazwę, szpital ogólny. Nigdzie nic nie widać. Poszłam do recepcji i widzę, że jest pan w takim wieku zbliżonym do mnie. Pomyślałam, to on może będzie wiedział więcej. I pytam go o to, czy są tutaj jakieś pamiątki po tym właśnie szpitalu Królowej Wiktorii, ponieważ jestem Polką, przyjechałam z Polski i nie podarowałabym sobie tego, gdybym nie znalazła rzeźby swojego rodaka. I ten pan mówi, tak, tak, to jest na zewnątrz, ale musi pani przejść przez te wszystkie korytarze. Nawiasem więc chodziłam po całym szpitalu, nikt mnie nie zaczepił, nikt mi nie powiedział, że nie mogę tam iść. I tam w tej starej części jest kącik, gdzie zebraliśmy różne pamiątki ze szpitala Wiktorii, a jak wyjdzie pani na zewnątrz, to tam właśnie jest ta rzeźba. No i znalazłam, chociaż było już ciemno, ale była podświetlona.
Dwie emigracje, o których nam opowiedziałaś, posiłkują cię tylko nielicznymi przykładami, ale reszta jest w książce, można po nią sięgnąć, były przejmowane przez Australię z ogromną życzliwością, ale to się zmieniło.
To się zmieniło, dlatego że Australia jest dziś turystycznym rajem. Jest krajem prawie mlekiem i miodem płynącym. I już właściwie imigrantów im nie potrzeba. Najtańszą siłą roboczą są Azjaci, więc jeszcze Azjatów tolerują, natomiast Europejczyków już specjalnie nie. Owszem, można przyjechać jeszcze, to dotyczy Polaków, ale tych, którzy mają brytyjskie obywatelstwo. Pamiętasz, jak wiele lat temu wyjeżdżali, zwłaszcza młodzi ludzie, i ja wielu takich spotkałam, którzy właśnie z Wielkiej Brytanii przyjeżdżali do Australii i tam pozostali. Ale mamy takie przykłady opolskie, które dowodzą, że jak się bardzo chce, to można ciągle jeszcze wyjechać. Najkrócej jak mogę. Artur, Opolanin, wyjechał do Wollongong, ponieważ poznał tam Wiktorię z polskiej rodziny. I młodzi tak bardzo sobie przypadli do gustu, że kiedy Artur wrócił do Polski, bo skończyła mu się wiza studencka, Wiktoria przyjechała za nim. No i po roku Artur pojechał, ażeby ożenić się. Mają dzisiaj troje dzieci. Dzieci mówią po polsku, oni mówią po polsku, chociaż Wiktoria oczywiście urodziła się w Australii i ma australijskie obywatelstwo.
I ma bardzo ciekawych dziadków, ale nie opowiemy dzisiaj tej historii. Mogą państwo doczytać w książce.
Marta, urodzona w Opolu, do szkoły chodziła w Opolu, ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Opolskim, a ponieważ jednym z nich była anglistyka, pojechała do Anglii, żeby pogłębić znajomość tego języka. Wróciła do Opola, ale po roku wyjechała znowu do Anglii już na stałe. Kiedy zbliżała się jej trzydziestka, postanowiła sprawić sama sobie prezent urodzinowy i pojechała do Australii. Oczywiście to już nie było takie proste, ale Marta wykupiła sobie roczny kurs, wobec czego przez rok legalnie mogła tam być. No i jak to najczęściej bywa, bo nasze dziewczyny podobają się bardzo Australijczykom, spotkała Australijczyka, wyszła za niego za mąż, ma dwójkę dzieci, jedno urodzone w Opolu, drugie urodzone w Sydney. Trochę mieszkają w Opolu, trochę mieszkają w Sydney, w tej chwili są wszyscy w Opolu. I jeszcze jedna Marta, która w jeszcze inny sposób wyjechała. Australia wprowadziła tak zwaną listę poszukiwanych zawodów. I Marta znalazła swój zawód na tej liście, jest architektką, podobnie jej partner. Powodziło im się bardzo dobrze, ta Marta też się urodziła w Opolu, tu skończyła szkołę, studiowała we Wrocławiu, tam spotkała Dawida. I kiedy po ukończeniu studiów zaczęli pracować i dalej im się dobrze powodziło, doszli do wniosku, że może coś warto zmienić w tym swoim życiu. No i przeszli przez wszystkie egzaminy językowe, które są bardzo trudne. Wykupili bardzo drogie wizy i wyjechali. Wylądowali w Melbourne i ku ich zdziwieniu tam nikogo nie interesowało to, że oni są architektami. Musieli wszystko zaczynać od nowa. I przypadek sprawił, że ta Marta, jej dwie córeczki, Łucja i Ania, Łucja bardzo lubi wymawiać swoje imię po polsku. Mieszkają i Dawid oczywiście mieszkają w tej chwili w Nowej Zelandii, w Auckland, największym mieście tego kraju. Choć Marta nie jest pewna, czy jednak nie osiądzie w Australii, bo jej jako architektce najbardziej odpowiadają te ogromne przestrzenie, których w Australii nie brakuje.
Jeden z twoich rozmówców powiedział, że Australia to taki magiczny kontynent, do którego się chce wracać. Czy poznawszy go dosyć dokładnie, będziesz chciała powrócić?
Kiedy wróciłam po tych 3 miesiącach, może to sprawa wieku, byłam bardzo zmęczona. Poza tym kotłowały mi się różne myśli. Nie mówiłyśmy o tym, ale przecież to było bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Żeby przejechać 20 tysięcy kilometrów, to tylko na paliwo trzeba było 30 tysięcy.
No i przygód tych niemiłych też trochę było.
Przygód niemiłych również trochę, tak. Choć zdecydowanie więcej było miłych. Więc kiedy wróciłam, to raz, że zmęczona byłam, a dwa, że nie bardzo wiedziałam, jak podejść do tej książki, o której myślałam, ale miałam bardzo wiele wątpliwości. I nawet w pewnym momencie sądziłam, że zostawię to, że może w następnym roku. I tym, co mnie zmobilizowało, był fakt, że w tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości i 20. rocznica samorządności. A to nie tylko dla nas, żyjących tu i teraz, są ważne daty. To są również daty bardzo ważne dla Polaków żyjących na antypodach. Bo święto odzyskania niepodległości czczą w każdym roku. Nie tak jak my. Często leniuchując, odsypiając zaległości, robiąc pranie itd., itd. Oni rzeczywiście świętują. Zresztą mają przykłady australijskie. Australijczycy uważają to za swój obowiązek w najlepszym znaczeniu tego słowa. Natomiast 20-lecie samorządności jest również dla nich ważne. Oni przez lata nie mogli przyjechać do Polski. I dopiero po 89 roku, po okrągłym stole, okazało się, że mogą. I dzisiaj, jeśli mają pieniądze, po prostu wykupują lot i przyjeżdżają.
Czyli pojedziesz jeszcze do tej Australii?
Jeśli pozwoli mi zdrowie, jeśli chociaż trochę wyjdę na prostą finansowo, to chciałabym.
Za czym najbardziej tęsknisz?
Chyba za ludźmi, ale niekoniecznie za Polakami, chociaż im się to udzieliło. To jest bardzo pogodny naród, bardzo pogodny, o czym często bohaterki mówiły, na przykład Iwonka z Opola, że jej mąż jest pogodny, że dzieci są pogodne. I tęsknię za ich tolerancją dla wszelkich inności.